Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Od północy w Polsce trwa cisza wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Do czasu zakończenia głosowania w niedzielę do godziny 21:00 nie wolno prowadzić żadnej agitacji na rzecz konkretnego kandydata. Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie, mówi Piotr Czajkowski z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.
Wszystkie materiały zamieszczone do północy w piątek w internecie mają prawo być w tym internecie. Nie można umieszczać od północy z piątku na sobotę żadnych materiałów w internecie, gdyż naruszałoby to ciszę wyborczą. Czy jest to złamanie ciszy wyborczej, czy nie, są władne do określenia organy ścigania i tam prosimy zgłaszać wszystkie ewentualne naruszenia ciszy wyborczej.
Wybory prezydenckie rozpoczną się w niedzielę o godzinie 7:00 i potrwają do 21:00. W lokalu wyborczym otrzymamy jedną białą kartkę w formacie A4 z nazwiskami dwóch kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Zagłosować należy tylko na jednego z nich. W Warszawie odbył się protest pracowników PZL Świdnik, której ofertę odrzucono w przetargu na dostawę śmigłowców dla wojska. Uczestnicy manifestacji domagali się unieważnienia tego przetargu. W kwietniu Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do etapu prób śmigłowiec Caracal Airbus Helicopters. Oprócz oferty PZL Świdnik, MON odrzuciło też ofertę PZL Mielec. Resort argumentował to niespełnieniem wymogów formalnych, mówi Andrzej Kuchta, przewodniczący Solidarności PZL Świdnik.
W tej chwili nie mamy już innego wyjścia, jak tylko domagać się unieważnienia przetargu i udostępnienia właściwym ludziom czy służb dokumentacji przetargowej. Od początku te nasze działania są skierowane na to, żeby tą sytuację zmienić, ponieważ uważamy, że jest to po pierwsze zła decyzja i po drugie szkodliwa nie tylko dla naszych firm, ale i dla gospodarki, dla interesu gospodarczego Polski.
Według Ministerstwa Obrony Narodowej nie ma podstaw do unieważnienia przetargu. Jeśli zakwalifikowany do testów w locie śmigłowiec Caracal pomyślnie przejdzie próby, podpisanie umowy wartej blisko 13 miliardów złotych ma nastąpić jeszcze w tym roku. Dostawy mają się zacząć w 2017 roku. Organy podatkowe znów stwarzają problemy z przekazaniem 1% podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość. Urzędy skarbowe wzywają do korekty zeznań podatkowych osoby, które wskazały w nich fundację. Powodem ma być rzekomo błędnie wpisany numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość. Okazuje się, że problemem może być system informatyczny Poltax, który ma gwarantować prawidłowość rozliczenia podatku. Część urzędów najprawdopodobniej nie uaktualniła systemu, mówi Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, która interweniowała w resorcie finansów.
Może być tak, że w wielu urzędach ten system dla nas, dla Fundacji Nasza Przyszłość jest prawidłowy i my w tym wykazie istniejemy, ale mogą być też takie urzędy, które nie uaktualniły tego systemu i w tych wykazach nas nie ma. To oznacza według mnie, że jeżeli nie byliśmy aktywni w tym wewnętrznym wykazie ministra finansów w systemie Poltax, to znaczy, że urzędnik nie mógł wprowadzić tego numeru do tego systemu i to znaczy, że ten procent, który miał być nam przekazany, nie będzie nam przekazany.
Wezwania do korekty zeznań zostały wysłane między innymi z Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów. Izba Skarbowa w Warszawie w przesłanym do nas oświadczeniu wyjaśnia, że zawinił urzędnik, a wystosowanie pism było bezzasadne. Naczelnik Urzędu Skarbowego przeprosił podatników za pomyłkę. Poinformował, że wysłane zostały pisma informujące, iż wskazany w zeznaniu podatkowym za 2014 rok numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego jest prawidłowy, a kwota 1% podatku należnego zostanie przekazana wybranej przez podatnika organizacji. Mówi wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Jednak dla Fundacji Nasza Przyszłość oznacza to straty finansowe, ale też wizerunkowe. Dlatego Lidia Kochanowicz prosi o przekazywanie informacji o każdym przypadku, w którym podatnik był zmuszony skreślać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość. Górnicza Solidarność jest zaniepokojona przyspieszeniem prac nad powołaniem nowej kompanii węglowej i przenoszeniem kopalń do innych spółek. Restrukturyzacja spółki to efekt podpisanego przez rząd i związki zawodowe porozumienia na początku tego roku. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, zauważa, że proces restrukturyzacji miał się zakończyć we wrześniu. Rząd chce pod koniec czerwca. Związkowcy obawiają się o los pracowników.
Będzie to zrobione bardzo szybko, a jeśli bardzo szybko, no to nieprecyzyjnie naszym zdaniem, bo są potrzebne podpisane porozumienia, no ale zanim te porozumienia dotyczące załóg, przejścia tych załóg, zasad, na jakich przejdą i tak dalej, układów zbiorowych pracy, regulaminów, które miałyby obowiązywać w nowych spółkach, no to to wszystko musi być uzgodnione z naszym pracodawcą, no a jeśli będzie takie przyspieszenie, no to zdajemy sobie doskonale sprawę, że w okresie jednego miesiąca, czy nawet dwóch miesięcy nie jesteśmy w stanie tych wszystkich spraw nie tylko podpisać, no ale przede wszystkim wynegocjować, więc tutaj obawiamy się, że spółki węglowe przyjdą z gotowymi propozycjami.
Polskie Inwestycje Rozwojowe jak na razie są jedynym podmiotem, który chce zainwestować w nową kompanię węglową. Resort Skarbu Państwa szacuje, że w tym roku nowy podmiot będzie potrzebował 800 milionów złotych kapitału, a do końca przyszłego roku łącznie 2 miliardy złotych. W skład nowej spółki ma wejść 11 kopalń. W auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja naukowa Polska Europa o miejsce dla klauzuli sumienia. Spotkanie otworzył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Konferencja składała się z dwóch paneli. Głos zabrali m.in. profesor Andrzej Zoll oraz Jakub Bałtroszewicz, członek Komitetu Obywatelskiego i Wykonawczego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas. O tym, co zdarzyło się w Szpitalu Świętej Rodziny, mówił profesor Bogdan Chazan, lekarz, który powołując się na klauzulę sumienia odmówił zabicia dziecka nienarodzonego.
W prasie, w mediach te sprawy były opisywane różnie, czasami zgodnie z prawdą, czasami nie. Sumienie jest ważne w zawodach zaufania społecznego. Tam, gdzie wykonujący dany zawód powinien mieć jednak jasność sytuacji, która z procedur czy z działań związanych z wykonywaniem zawodu, obowiązków służbowych jest moralnie godziwa, która nie. To rozpoznanie i tą odpowiedź na to w konkretnych przypadkach, jak się zachować, daje dobrze uformowane sumienie. I dlatego właśnie sprawa czystości sumienia i sprawa pewne formuły prawnej umożliwiająca do pewnego stopnia zachowanie czystości sumienia w sytuacji, kiedy właśnie nasze sumienie nie pozwala na wykonywanie pewnych czynności przewidzianych przez prawo.
O problemie charakteru prawnego klauzuli sumienia mówił prawnik profesor Andrzej Zoll.
Czyli czy wolność sumienia w ustawie ogranicza sumienie, czy stanowi podstawę powołania się na klauzulę sumienia? To jest dla mnie zagadnienie podstawowe i wydaje mi się, że tu jest wiele nieporozumień. Moim zdaniem niewątpliwie wprowadzenie przez ustawodawcę do aktu prawnego klauzuli sumienia stanowi ograniczenie prawa podstawowego, a nie dopiero podstawę do funkcjonowania tego prawa.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Jeden z Nas, a także Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II. Spotkanie objęła patronatem Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W konferencji wziął udział jej przewodniczący ojciec Janusz Sok. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. W Irlandii przeprowadzono referendum dotyczące zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami. To pierwsze na świecie ogólnokrajowe referendum w tej sprawie. W plebiscycie postawiona została propozycja zmiany konstytucji, aby odpowiedni zapis mówił o małżeństwie jako związku dwóch osób bez rozróżnienia ich płci. Aby stało się to faktem, w referendum potrzebna jest zwykła większość. Statystyki nie są optymistyczne, mówi Jan Klawiter, prezes Fundacji Słowo promującej wartości chrześcijańskie.
Niestety około 76%, jak wskazują oficjalne organy, osób popiera te związki i wygląda na to, że to referendum pozytywnie zaopiniuje propozycję zmian konstytucji. Wygląda na to, że Irlandia już powoli schodzi po równi pochyłej w stronę degeneracji małżeństwa i degeneracji społeczeństwa.
Kampania referendalna tak dla małżeństw tej samej płci, jak wskazują eksperci, była prowadzona w sposób ofensywny w klimacie zastraszania społeczeństwa. Politykom, którzy mówili, że nie chcą poprzeć tego typu rozwiązań, grożono usunięciem z list partii. Także media prywatne i publiczne popierają tak zwane homozwiązki i ograniczają dostęp drugiej stronie społecznej debaty, mówi dr Joanna Banasiuk z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Te określenia wolne, uczciwe wybory dotyczą nie tylko samego sposobu głosowania, ale także przebiegu kampanii referendalnej, a ta wydaje się odbiegać od standardów demokratycznych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Należy tutaj zwrócić uwagę na kilka kwestii, w szczególności to, że każda z partii politycznych, która jest finansowana publicznie, angażuje się po stronie tej części na tak, czyli tak dla małżeństw tej samej płci. Co więcej, istnieje groźba usunięcia partyjnych osób, które będą głosowały w sposób przeciwny. I tutaj dobitnym przykładem jest usunięcie z partyjnych jednego z senatorów, który stwierdził, że będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem.
Do 1993 roku akty homoseksualne były w Irlandii zabronione przez prawo. W 2010 roku zalegalizowano homoseksualne związki partnerskie, ale w 2013 roku Komisja do Spraw Reformy Konstytucyjnej zaleciła pełną legalizację związków jednopłciowych na prawach małżeństwa i premier tę rekomendację poparł. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.